W okolicach Wszystkich Świętych spędziłem parę dni na cmentarzu, tak jak większość Polaków. I jak była otwarta kaplica cmentarna, akurat byłem wtedy w Głogowie, w swoim mieście urodzenia, no to wchodziłem do tej kaplicy cmentarnej, żeby po prostu trochę pomedytować. Nikogo tam w zasadzie nie było, ale miałem takie doświadczenie, że pewnego razu, dzień przed Wszystkimi Świętymi, odbywał się pogrzeb i wszedł pan z jakiejś firmy pogrzebowej i widzi, że ja siedzę, on tam przygotowuje różne rzeczy i podchodzi do mnie: a pan tu się tak nie boi? Ja mówię, no ale no czego się mam bać? Wie pan, ludzie tak nie lubią siedzieć w tej kaplicy cmentarnej. Nie wiem, dla mnie to było bardzo normalne doświadczenie, bardzo też takie no, głębokie. Ale pewnego dnia wyszedłem z tej kaplicy cmentarnej i wziąłem smartfona i zobaczyłem, że dostałem wiadomość od Karoliny z Grupy Gdańskiej. I mniejsza o treść tej wiadomości, natomiast ona użyła tam takie ładne określenie domownik medytacji. Mi się ono spodobało i miałem takie doświadczenie, że oto stoję przed tą kaplicą cmentarną, wokół mnie mnóstwo grobów. I zresztą potem jej to napisałem. Bo wokół mnie jest mnóstwo domowników medytacji. I jeszcze sobie tam dopisałem potem do niej, że każdy z nich jest doskonałym nauczycielem medytacji. Trochę na zasadzie prowokacji, takiego wyzwania, ale potem pomyślałem, że cóż tu taka moja drobna prowokacja w porównaniu do prowokacji, które robili ojcowie pustyni, kiedy przywoływali ludzi umarłych jako doskonałych nauczycieli życia, to moja prowokacja jest bardzo mała. Ale skoro mówimy o życiu, a życie z medytacją jest tak tożsame, że tam w szpilki nie można wcisnąć, więc pomyślałem, że w tej konferencji odwołamy się do takiego doskonałego nauczyciela medytacji czy życia, jakim jest człowiek umarły. Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ja kiedy jestem na cmentarzu. Mam podobne doświadczenie też, kiedy jestem w szpitalu, to mam wrażenie, że przeżywam jakiś rodzaj niezamierzonych rekolekcji. Że mnie ta sytuacja trochę stawia do pionu, stawia mi ważne pytania, a przynajmniej gdzieś tam one w tle się żarzą. Potem jeszcze, kiedy przyjechałem do Poznania, to poszedłem na cmentarz i na cmentarzu parafialnym niedaleko, gdzie mieszkam, przypuszczam, że ksiądz proboszcz umieścił taki napis: uszanuj miejsce twojej przyszłości. No w sumie dobre, niech tam ludzie czytają, niech są dźgani. No pomyślałem sobie, że na pewno ksiądz proboszcz nie uznaje, że to jest ostatni krok w naszej chrześcijańskiej drodze. No w każdym razie jeszcze pod tym napisem był inny: zachowuj ciszę modlitewną. I znów mi przyszedł ten doskonały nauczyciel medytacji, ci domownicy medytacji w tych grobach, bo oni zachowują już doskonałą ciszę. Więc zaraz mi przyszły też takie trzy wskazania, że właściwie tak, żadnego ruchu, żadnych myśli, cali w Bogu. Trochę jak w naszej praktyce. No bo jak wiecie, w medytacji można wszystko robić z wyjątkiem tego, żeby się nie ruszać. Więc nie ruszamy się, nie generujemy żadnych myśli, a przynajmniej jak się pojawiają, to za nimi nie podążamy. No i staramy się być cali w Bogu. Powiedziałem o tych prowokacjach ze strony ojców pustyni. Jedną, taką najmocniejszą, chcę na początek przywołać. My o niej wspominamy w książce Medytacja droga miłującej obecności, ale tutaj ją jeszcze naświetlę trochę pod innym kątem. Mianowicie chodzi tu o Abba Makarego, który zafundował jednemu z braci no, niezłą lekcję i doświadczenie. Mianowicie ten brat przyszedł do niego i zapytał go: Abba, powiedz słowo, jak się zbawić. Ci, którzy znają tutaj ten lubiński kanał, czy te wszystkie nasze nauczania, no to wiedzą, że kiedy u ojców jest mowa o zbawieniu, to nie chodzi o to tak bardzo, co się wydarzy w przyszłości, o to co się nazywa eschatologią, życie w przyszłości, tylko o życie, które się dzieje tutaj, w tym momencie, krok po kroku, żebyś był człowiekiem zharmonizowanym, zintegrowanym, żebyś był w pewnym wewnętrznym wyciszeniu, co wynika zresztą z tej takiej głębokiej świadomości bycia z Bogiem i tego, że tą tą świadomość bycia z Bogiem można chwilę po chwili wyrażać. Uczeń pyta, no a Abba nie odpowiada mu samym słowem, tylko funduje mu doświadczenie. Mianowicie każe mu iść do grobowców, czyli na cmentarz, i najpierw lżyć tych wszystkich, którzy tam, prawda, w tych grobowcach znajdują się. No i ten uczeń wykonuje to zadanie, potem wraca, no i Makary się pyta, coś odpowiedzieli? No, uczeń mówi, że nic. No jeszcze jakby mu odpowiedzieli, to by mogło być nieciekawie. No to potem mu Makary mówi, no to idź na cmentarz i teraz wychwalaj tych umarłych. No i ten uczeń rzeczywiście idzie, wychwala. Mówi, wy wspaniali apostołowie, wy święci. No i potem wraca do Makarego i no i Makary się pyta, coś ci odpowiedzieli? No nic. No i Makary to podsumowuje takim stwierdzeniem. Rzekł mu starzec, widzisz, takich lżyłeś, a oni na to nie odpowiedzieli ani słowa. A potem takich wychwalałeś, a oni i na to nic. Otóż tak samo i ty, jeżeli chcesz być zbawiony, staj się umarły. I nie przejmuj się ani krzywdami, ani ludzkimi pochwałami, jak ci umarli. W ten sposób będziesz mógł się zbawić. No, kontekst życia Makarego i tego brata jest no, zupełnie inny niż kontekst naszego życia, zanurzonego w relacjach, w całej dynamice życia, ale wydaje się, że to, jeśli chodzi o esencję tego nauczania, chociaż tak bardzo tutaj wyidealizowanego, to jest to nauczanie, które no, może nas dotykać i prowadzić do lepszego, piękniejszego, bardziej mądrego życia. Makary tutaj stosuje takie wyrażenie, które jest no, bardzo potoczne. No, my też używamy tego wyrażenia. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Kiedy widzimy człowieka, który no, zbyt bardzo jakoś emocjonalnie coś przeżywa, nieadekwatnie w ogóle do sytuacji, generuje jakieś niepotrzebne zamieszanie, no nie ma dystansu, nie ma luzu, no to potrafimy powiedzieć, no stary, nie przejmuj się. Gorzej jest to w drugą stronę, jak my przeżywamy jakieś silne emocje, w coś jesteśmy zaangażowani, ktoś do nas podchodzi i mówi, no nie przejmuj się. No to może tak nas trochę mocno poirytować. Ale kiedy upłynie trochę czasu, no to sami możemy doświadczyć, że to rzeczywiście może nie trzeba było tak bardzo emocjonalnie, bez takich niepotrzebnych reakcji, że no dobrze było mieć więcej trochę takiego wewnętrznego luzu. Bo kiedy to się dzieje, kiedy jesteśmy w tym, doświadczamy różnych sytuacji, trudnych, chwalą nas, ganią, spotykamy się z dobrymi słowami, z trudnymi słowami, no to oczywiście to wszystko wywołuje różnego rodzaju stany emocjonalne, a Makary nam mówi, zachowaj pewną stabilną równowagę. Nie przejmuj się tak bardzo. Zachowaj dystans i pewien luz. No trochę to jest też tak, jak w medytacji, bo my w medytacji uczymy się takiego pewnego wewnętrznego nieporuszenia. Obojętnie, co tam się w nas dzieje, to uczymy się tego wewnętrznego nieporuszenia po to, żeby też potem zachować ten smak tego doświadczenia w całej dynamice i ruchu życia, w którym nam przyjdzie funkcjonować. To nieporuszenie albo to, co Makary mówi, nie przejmuj się tak bardzo, to dobrze współgra z takim powiedzeniem, które jest klasycznym powiedzeniem w duchowości katolickiej, mianowicie święta obojętność. Święta obojętność. Dwa słowa. Obojętność i święta. Czyli to nie jest obojętność, jakaś niewrażliwość na to, co się dzieje w życiu, bo jest też święta. A święta to znaczy, że oczywiście różnicujemy rzeczywistość, angażujemy się w to, co dobre, w co piękne, co prawdziwe, co nam służy, co służy naszym bliźnim. Oczywiście, to jest całkowicie normalne. Ale jednocześnie też obojętność, to znaczy zachowujemy tę stabilność. To, że nie musimy kleić się czy wiązać się z tym, w czym funkcjonujemy, bo ostatecznie to wszystko się skończy. I takie jest to nauczanie. Jest oczywiście tego nauczania więcej ze strony tych, jakich nazywałem, doskonałych nauczycieli medytacji. Jedną z takich rzeczy, o której chcę też powiedzieć, to jest to, żeby wykorzystać czas życia, niezależnie ile nam tego życia zostało. wykorzystać właściwie. Więc ten pobyt na cmentarzu, czy zetknięcie się ze śmiercią, chociażby w tym wymiarze, że o niej czytamy, no to jest trochę jak takie dźganie. No okej, zostało ci jeszcze trochę tego życia, wykorzystaj je właściwie. No, spróbuj na nowo może ustalić hierarchię wartości, coś przemodelować, no bo to jest istotne. Skoro mówimy o wykorzystaniu tego czasu, to chcę zacząć od takiej rzeczy, którą tutaj na sesjach lubińskich, ale nie tylko tutaj, wspominam wieczorem, najczęściej wieczorem, po zakończeniu ostatniej rundy medytacji. Wczoraj tego nie zrobiłem, nie zrobiłem tego specjalnie, bo chcę o tym dzisiaj powiedzieć. Mianowicie w tradycji chrześcijańskiej, takiej duchowo-ascetycznej, dzień można potraktować jak całe życie, natomiast noc jak wejście w śmierć. To może niektórym porządkować funkcjonowanie w ciągu dnia. To znaczy, jako taka myśl, która towarzyszy, że okej, to zobacz, co jest ważne. Na przykład pamiętaj o modlitwie, nie rezygnuj z czegoś. Układanie w takiej perspektywie jakiejś właściwej hierarchii wartości z taką świadomością, że to jest jakby całe życie, no to może ułatwić wielu ludziom, jak powiedziałem, dobre życie. I teraz bardzo często, kiedy o tym mówię, odwołuję się tutaj do modlitwy, którą też tutaj odmawialiśmy. Mianowicie to jest modlitwa komplety. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący. To podczas komplety. Kompleta to z łaciny completorium, czyli domknięcie jakiegoś dzieła, zamknięcie czegoś. Czyli w tym sensie to jest zamknięcie dnia, zakończenie jakiegoś dzieła. Skoro w nocy i w śmierci powierzamy się Bogu, no to z taką właśnie intencją, że ta noc będzie spokojna, a śmierć będzie szczęśliwa. Tylko ten związek może być jeszcze bardziej ścisły. To znaczy podczas tej spokojnej nocy może się wydarzyć też szczęśliwa, bezbolesna śmierć. Ja w rodzinie mam takie przypadki, być może wy też. Stąd już wiele lat temu przyszło to do mnie doświadczenie, żeby samego zachęcać też innych do tego, by zasypiać medytacyjnie. To znaczy zasypiać ze swoją formułą modlitewną, ze swoim słowem. W sposób świadomy. Żeby wejść w to doświadczenie nocy, która jest tutaj symbolem śmierci, sakralnie. Nie tylko dlatego, że to jest takie ładne domknięcie dnia, ale też także dlatego, żeby troszeczkę potrenować. Tak, przepraszam, potrenować. Bo przyjdzie kiedyś w życiu naszym ten ostateczny moment tego doświadczenia i dobrze by było, jeśli opatrzność pozwoli, a będzie to sytuacja, w której będziemy świadomi, żebyśmy odeszli właśnie w taki sposób sakralny. Na przykład ze swoją formułą modlitewną, czy w sposób świadomy, medytacyjny, z miłosną obecnością. To jest też ważna praktyka z takiego powodu, że niezależnie jak nam ten dzień się ułożył, czy on był wzniosły, czy on był, jak można powiedzieć, schrzeniony zupełnie, pełen jakichś grzechów, których się możemy wstydzić. I kiedy kładziemy się do łóżka i możemy z tą formą modlitewną powierzać się Bogu, to trochę jesteśmy jak ten dobry łotr, który rzuca się niezależnie, jakie miał życie, rzuca się w tą miłość Bożą po to, żeby został przyjęty. Już nie patrzy na to, czy ten dzień był dobry, czy zły. Właśnie, nie wiąże się. Jest w pewnej świętej obojętności, w pewnym takim wewnętrznym nieporuszeniu. Cały jest dla Boga. Więc stąd moja zachęta do tego, żeby taką praktykę robić w swoim życiu i tak medytacyjnie odchodzić. A propos tego wykorzystania życia, to oczywiście w perspektywie śmierci mamy nauczanie ojców, które wskazuje na ten taki, można powiedzieć, dyscyplinujący moment. Śmierć, umieranie. I wybrałem taki fragment związany z życiem Abba Jana Karła, który powiedział w ten sposób. Codziennie więc, kiedy wstajesz rano, zaczynaj od nowa uczyć się pełnić wszystkie cnoty i przykazania Boże. Potem on wymienia te cnoty czy zasady. Ja wybrałem tylko kilka. Na przykład, cierpliwie znosząc wewnętrzne utrapienia, czuwając, modląc się ciągle z wielką czcią. Modląc się ciągle, trochę jest nam to bliskie, no bo to jest kwestia modlitwy nieustannej, pewnej świadomości Bożej obecności. Zachowując czystość języka, pilnując oczu. Dalej też mówi, gdy cię znieważają, nie gniewaj się, czyń pokój, nie oddawaj złem za zło. Albo na przykład, nie zajmuj się cudzymi winami, ani nie mierz własnych zasług. Ten katalog jest trochę dłuższy. Pod koniec zachęca w ten sposób. Bierz udział we wszystkim, co pożyteczne, pracuj w skupieniu, no to też bliskie nam medytacyjnie, trwaj w czuwaniach nocnych. Tego tu nam brakuje na sesji medytacyjnej, ale byliśmy z Witkiem tydzień temu na sesji medytacyjnej w Samporze na Słowacji. No i tam bracia z soboty na niedzielę, zgodnie ze starymi tradycjami w klasztorach, mają modlitwę brewiarzową w nocy, o 3:00 w nocy. Oczywiście to jest dla chętnych, ale pomyślałem sobie, że nie możemy być gorsi niż mnisi w Samporze, więc zaproponowałem uczestnikom tej słowacko-polskiej sesji, chociaż zdecydowanie było więcej Słowaczek i Słowaków, żebyśmy o 2:35 w nocy zrobili nocną medytację. I tak się też stało. Ogromna większość uczestników tej sesji przyszła na to nocne siedzenie nasze i potem wzięliśmy udział w modlitwie nocnej z mnichami. Potem na ceremonii koła były osoby, którym to doświadczenie, dla których to doświadczenie było bardzo ważne. No ale w każdym razie możemy się tutaj przejrzeć, żeby tutaj trwać w nocnych czuwaniach, to powiedzmy taka namiastka tam była. Być może w Samporze to ta nocna medytacja wejdzie tam na stałe do programu. No zobaczymy, jak tam bracia i siostry na Słowacji sobie to wszystko będą ustawiać. I ten apoftegmat, ta opowieść kończy się niespodziewanie, bo Abba Jankarze mówi tak. Zamknij swój grobowiec, jak gdybyś już nie żył i w każdej chwili uważaj śmierć za bliską. On kończy w ten sposób te wszystkie wskazania, jak chciałby sam żyć, czy jak zaleca uczniom swoim, żeby żyli. No oczywiście to jest pewna hiperbola, tak, wyidealizowana. No, nikt nie jest w stanie zrealizować tych wszystkich tutaj wskazań, przynajmniej od razu, a co dopiero nawet większość. No, to jest pewien proces i pewnie do końca życia się to nie uda, ale okej, wyidealizowana hiperbola. Natomiast przywołanie tego grobowca, który się zamyka, czyli śmierci, osoby, która nie żyje, no znów stawia do pionu, tak? Pozwala zadawać istotne pytania, z którymi możemy się spróbować zmierzyć. Dla mnie takim ważnym pytaniem, zwłaszcza kiedy jestem na cmentarzu i widzę ludzi z mojego rocznika, moich przyjaciół czy znajomych, którzy odeszli na przykład 15 lat temu, no to we mnie to rezonuje pytaniem, dlaczego ja tu zostałem zostawiony? Oni nie. Dlaczego zostałem zostawiony? Może nawet to pytanie, to dlaczego trzeba by wymówić z przerwą, znaczy dlaczego? Dlaczego? Bo dlaczego to jest tak, można się prześliznąć. Dlaczego? Dlaczego? Dla jakiego dobra? Dla jakiej służby? Dla jakiej sprawy? W jaki sposób życie układać, żeby uczynić ten świat lepszym miejscem, żeby tu było mniej cierpienia, żeby mniej smutku było. No, dlaczego? No, to jest takie pytanie, które wydaje się istotne. Ale też jednocześnie, kiedy mówimy o tym wykorzystaniu życia, także w kontekście takiego istotnego pytania, czy innych pytań, które mogą się zrodzić w tym kontekście, no to też nie chodzi o to, żebyśmy funkcjonowali w życiu, wiecie, jak na zebraniu grabarzy, nie? Że po prostu siedzą ci grabarze i po prostu się tylko zastanawiam, jak to uczynić doświadczenie śmierci, pogrzebu jeszcze bardziej dojmujące, albo życie w ogóle jeszcze bardziej cierpiętnicze, żeby ci ludzie już w takim zgorzknieniu i negacji funkcjonowali. No, po prostu to nie nasza perspektywa. A tak się może dziać. I tak się dzieje, jak wiecie, w życiu. I można to jeszcze maskować, na przykład wolą Bożą, bardzo wzniosłe, duchowością też można to maskować, czy na przykład posłuszeństwem, pokorą, Ja bym pozwolił sobie i obstawiam taką tezę, że w niektórych zakonach żeńskich to na przykład pokora, posłuszeństwo, które się dzieje w kontekście smutku, czasami może gasić ducha człowieka. Trzeba być na to wrażliwym, że ktoś odkrywa w sobie pewien talent czegoś, jakąś energię do dobrego działania, tu w zakonie powiedzą, to siostro, to pokora, to posłuszeństwo. Nie? Trzeba być na to wrażliwym, bo wtedy się rodzą z tego strapienia i smutki. W naszym życiu świeckim raczej trudniej o takie sytuacje, bo funkcjonujemy bardziej w wolnościowych strukturach, a w pracy to jakby nie jest ten przekaz. Nikt w pracy chyba z Was nie spotkał się z takim komunikatem od przełożonego: panie kolego, pan to jest za mało pokorny. Tak? Czy więcej pokory, kolego, nie? Czy koleżanko? Raczej czegoś takiego nie ma. Ale w strukturach zakonnych to może być częściej. Nie? Więc trzeba być rzeczywiście na to wrażliwy. To wykorzystanie życia ma być pełnią życia. Tak jak ci doskonali nauczyciele życia czy medytacji, oni też tak funkcjonowali. Tak? Wykorzystywali potencjał tak, jak potrafili. Z radością, z dobrą zmysłowością, z przyjemnościami, z pewną dozą szaleństwa. Że ostatecznie, żeby wyjechać na taką pustynię, to też trzeba mieć trochę szaleństwa. Żeby wziąć udział w sesji medytacyjnej, to też trzeba mieć trochę mikroszaleństwa. Także respekt dla tych, którzy są tu pierwszy raz, a przynajmniej trzeba zaryzykować. Bo potem jak tu zasmakujecie tego doświadczenia, to potem może być problem. Potem już się trudno wycofać. Więc pełnią życia, z pełną pasją, z mądrością. To jest ten sposób wykorzystania życia, ale nie głupio. Także żeby ta myśl też o końcu, ona gdzieś nam też towarzyszyła. Kolejna rzecz, którą uważam dobrze wspomnieć też w kontekście ojców pustyni i przywołanego doświadczenia umarłych czy śmierci, to jest kwestia znaczenia wyboru. I przytoczę Wam dwa takie krótkie opowieści dotyczące pierwsza Abba Arseniusza. Otóż kiedyś do niego przyszedł urzędnik i przyniósł mu testament jakiegoś jego krewnego senatora, bogatego człowieka, który zostawił mu ogromny spadek. Starzec wziął ten testament i chciał go podrzeć. Wtedy urzędnik padł mu do nóg i mówił: błagam cię, nie drzyj go, bo mi głowę utnął. Odrzekł Abba Arseniusz: ja umarłem wcześniej, a on dopiero teraz. Odesłał więc ten testament i nic nie przyjął. I drugi, podobny, do pewnego nieznanego mnicha, kiedy jego krewni według ciała dali mu znać: twój ojciec umiera, przyjdź odebrać spadek. On zaś im odpowiedział: ja umarłem dla świata wcześniej od niego, zmarły po żywym nie dziedziczy. My kiedy słyszymy taką opowieść, to nam się może wydawać, że tu chodzi tylko o pieniądze. To znaczy o taką szlachetną postawę, że oni są wolni od pieniędzy, czy wolni od majątku. Niech i tak będzie. Wydaje mi się jednak, że można na to spojrzeć inaczej, ponieważ my też z takiej krytycznej wiedzy odnośnie funkcjonowania ojców pustyni, do których się tutaj odwołujemy, wiemy, że byli tacy ojcowie na pustyni, którzy siedzieli gdzieś tam w odosobnieniu, ale potrafili zarządzać majątkiem na odległość i czerpać też z tego określone korzyści. Więc chodzi mi o to, żeby też tych opowieści tak nie idealizować. Natomiast w niej jest pewna mądrość zawarta. Mądrość związana z wyborem. To znaczy zarówno Arseniusz, jak i ten nieznany mnich mówią coś takiego: ja wybrałem ten sposób życia. Ja wykorzystuję czas mojego życia właśnie w taki sposób, jak wybrałem. Nie będę przedsiębiorcą, nie będę człowiekiem, który będzie zarządzał teraz majątkiem. Ja w ten sposób żyję. Dla nas to jest bardzo dobre wskazanie, bo my czasem sobie nie zdajemy z tego sprawy, że przecież jeżeli wiążemy się z jedną kobietą, na przykład w związku małżeńskim, to dla innych umieramy. Jeżeli jesteśmy w tym oczywiście uczciwi. Jeżeli decydujemy się na podjęcie jakiejś profesji życiowej, to umieramy dla innych, a przynajmniej na pewien czas, a być może na zawsze. Zależy. Jeżeli ktoś wstępuje do benedyktynów, to umiera dla wszystkich innych wspólnot zakonnych. Jeżeli benedyktyni, to nie palotyni. ta umiejętność wyboru i także takiego wyboru, który jest zdecydowanym wyborem, to jest taka nauka, która według mnie płynie z tego, z tych opowieści tutaj. Że to właściwe wykorzystanie czasu, które się wiąże z wyborami, z tym, że święta obojętność nas zachęca do tego, żebyśmy różnicowali, to się wiąże z tym, żebyśmy umieli wybierać w taki właśnie sposób, że jeżeli już coś zostało, umarliśmy dlatego, to nie wracamy. No już koniec. Bo czasami możemy funkcjonować tak okrakiem. I pewnie znacie takie sytuacje w swoim życiu, że to tak, no ni to tak, ni to inaczej, ale w sumie to wtedy tracimy energię, tracimy czas, tracimy środki, tracimy nawet życie swoje, bo nie możemy jakby rozwinąć skrzydeł w jakimś nurcie. Więc to umieranie paradoksalnie wiąże się z tym, że możemy unurtowić nasze życie w jakimś kierunku, możemy sprawić, że ono pięknie rozkwita, ono przynosi głęboki, ważny owoc. I jeszcze taka ostatnia rzecz, którą wybrałem, jeśli chodzi o tego doskonałego nauczyciela medytacji czy życia, to jest taka postawa na końcu otwartości na śmierć. Rzeczywiście otwartości na śmierć, żebyśmy nie udawali, że to nas nie czeka, bo nas czeka, żebyśmy sobie dopuszczali, żeby to nam od czasu do czasu żarzyło tak bardzo świadomie. Nie na zasadzie zaskoczenia, bo przeczytamy coś i no, a patrz, on umarł. Tak. Nie, żeby to nas dotykało, żebyśmy się, jak powiedziałem, nie łudzili. Tym bardziej, że to w takim wymiarze naszym wewnętrznym możemy być w tym osamotnieni, bo kultura czy antykultura, którą ja czasami gdzieś w tych konferencjach przywołuję, ona nas w tym nie wspiera. Kolejny serial fantastyczny, kolejny koncert, kolejna praca, kolejny wpis na Facebooku, kolejny Black Friday. Można nieustannie być w tym tak, jak taka pacynka podbijana. Nieustannie podbijana. Raz, że nie unurtawiam swojego życia, nie idę za tym, co ważne, tylko sprzedaję swój czas na rzeczy, które są nie przynoszące takiej głębokiej satysfakcji duchowej, no to oczywiście od tej śmierci się oddzielam. Ja znam taką piękną, dobrą, bardzo wrażliwą lekarkę, która specjalizuje się w medycynie paliatywnej. Mieszka w niedużej miejscowości, pomaga też ludziom na wsi. No, w domach, gdzie ludzie umierają, na przykład na chorobę nowotworową czy inne. I kiedyś dzieląc się ze mną tą swoją pracą, powiedziała, że nawet nie zdaje sobie sprawy, jak w wielu domach dokonuje się taka bardzo smutna, czy nawet, ja bym powiedział, że może nawet straszna rzecz, że domownicy otaczający tę osobę, która umiera, wmawiają jej, że ona będzie jeszcze żyć. Babciu. Babcia jeszcze zatańczy na weselu tutaj wnuka. Robią jakieś magiczne ruchy, prawda, żeby oddzielić od tej osoby umierającej śmierć. Wypierają ją. I robią ogromną krzywdę. Ona jako lekarka musi to gdzieś rozważyć, tak? Czasami sugeruje, żeby wezwać księdza. I się spotyka z czymś takim, księdza? Po co to księdza tutaj? A ona wie, że ta osoba za miesiąc, za dwa już odejdzie. A rodzina sprawia takie wrażenie, jakby wszystko było dalej okej. Podczas gdy ta osoba może potrzebować coś domknąć, coś zamknąć. Ona tylko o tym wie, nie? Bo ci bliscy po prostu tego nie wiedzą. Ona tylko o tym wie i więc ta otwartość na śmierć, dobrze ją mieć, dobrze ją pielęgnować w życiu i też rozbrajać takie wyparcie, jakieś racjonalizacje w swoich kontekstach życiowych, bo po prostu ta śmierć jest i tego też nas uczą ojcowie pustyni, czy jak tutaj przywołałem tego doskonałego nauczyciela medytacji, czy życia. Ja myślę, że też ta otwartość na śmierć, ona się wiąże z takim szerszym trochę zjawiskiem, z takim dopuszczaniem w życiu z jednej strony bezsilności, bezradności, jakiejś nietrwałości, kruchości, porażek w życiu, takiego swojego zranionego serca, które trzeba przyjąć i opatrzyć z czułością, z wyrozumiałością, że to jest część życia. że jesteśmy ludźmi wrażliwymi na to, a nie wypieramy tych trudnych doświadczeń. Właśnie bezsilności, bezradności, kruchości. Chyba potrzeba w tym też takiej wewnętrznej godności, wydaje mi się, też takiej moralno-duchowej jakości, żeby swoją postawą, realizując tę naszą drogę życiową, w tym zachować się jakoś w miarę racjonalnie, często w nieracjonalnym świecie, który jest niepojmowalny. Być czułym człowiekiem w świecie, który nie jest wcale aż tak bardzo czuły, a wręcz przeciwnie. Czy być jakimś prawym, chociaż jest wokół dużo nieprawdy, czy jakiś krzywd. Czy mieć, zachować sens, próbować zachować sens, chociaż wokół tego sensu nie ma, czy jest chaos. To jest gdzieś jakaś właściwa postawa, która wypływa też z naszej praktyki modlitewnej, duchowej. Nie wiem, jak to jest u was. Czy myśleliście kiedyś, jak umrzecie? Albo macie jakieś marzenie w związku z tym? Nie, no, pytam poważnie. Ja kiedyś nie myślałem o tym, jak umrę. Ale od pewnego czasu, to już dość długo, no mam takie marzenie, jak chciałbym umrzeć. Ale pytam was poważnie, czy ktoś myślał o was, jak umrze? Albo jakby chciał umrzeć? Tak? Jak na przykład? W domu. Ale chodzi mi o formę bliższą. W łóżku. Proszę? Aha, tylko że w domu. W domu. W górach, czyli w drodze. To jest mi bliskie też, bo ja mam takie dwa marzenia. To znaczy jedno w drodze, najlepiej w górach. No może być na trasie Camino, no, Santiago. To znacie, że tam lubię to. Ale góry też. Nie? To jest jeden. Ale drugi chyba lepszy, to ja chciałbym umrzeć w medytacji. Chciałbym umrzeć w medytacji. W takiej otwartości, takiej trochę ciekawości. No to już. Aha. No i tak w takiej zgodzie. No oczywiście ta śmierć jest o wiele bardziej prozaiczna i nie wiem, czy opatrzność spełni moje marzenie, ale święty Jan Wianney kiedyś powiedział, że jakie życie, taka śmierć, ponieważ już trochę się namedytowałem, no więc może troszkę tam jakoś dociągnę, no może się to wydarzy. No więc, moi drodzy, ten doskonały nauczyciel medytacji, doskonały nauczyciel życia z jednej strony daje nam trzy proste rady. Nie ruszaj się, nie myśl, cały bądź dla Boga. Pamiętaj o tym, żeby się tak bardzo nie przejmować tym, w czym funkcjonujemy. Miej trochę świętej obojętności. Jednocześnie wykorzystujmy nasze życie najpiękniej, jak potrafimy, z radością, z pasją, z energią, z przyjemnościami, choć jednocześnie dokonując wyborów i umiejąc umrzeć dla tego, z czego rezygnujemy. No i w tym wszystkim bądźmy otwarci na rzeczy i nie wypierajmy jej. No zobaczymy, jak się to potoczy w naszym życiu. Ale dzisiaj byliśmy na nieszporach i muszę właśnie to zaznaczyć, bo przyszło teraz do głowy, że dzisiaj na nieszporach wspominaliśmy ojca Mateusza Skibnickiego, który zmarł w roku 2002. Dzisiaj, czyli to jest 19 listopada, tak? 20 listopada, okej. Okay. Ojciec Mateusz Skibniewski, respekt, ojcze Mateuszu, to jest ten przeor, który w roku 1988 roku wyraził zgodę na to, żeby odbywały się tu sesje medytacyjne. Pamiętam, jak mi Kasia, jako świecka osoba, bo świeckie osoby tu przyjechały na rozmowę z nim, żeby to uruchomić, jak mi potem opowiadała, Mateusz zawsze tak cieszył się, że ludzie przyjeżdżają do klasztoru się modlić. Więc dla niego to, że będą takie spotkania medytacyjne, to był powód do radości, bo on się cieszył, że jak ludzie przyjeżdżają na modlitwę, to dobrze, to dobrze. Więc mamy naszą sesję medytacyjną, która jest specyficzną praktyką modlitwy, ale myślę, że Mateusz się cieszy jako nasz doskonały nauczyciel modlitwy, medytacji czy życia. Amen.